Więc tak, czytamy adhortację o ewangelizacji. Jest ona bardzo ważna dla nas, bo szczególnie w Wielkim Poście trzeba ją czytać, bo wzywa nas do nawrócenia. I przeczytam taki fragment, mianowicie bardzo pasujący do naszego, myślę, że nie tylko naszego środowiska. Myślę, że w ogóle do... Tak, mianowicie taki temat. Nie dla egoistycznej acedii. Wiecie, co to jest acedia? No jak nie wiecie, to proszę sprawdzić w encyklopedii gdzieś. Słuchajcie uważnie. Podczas gdy bardziej potrzebujemy misyjnego dynamizmu przynoszącego sól i światło, wielu świeckich boi się, że ktoś zaprosi ich do podjęcia zadania apostolskiego i stara się uwolnić od jakiegokolwiek zaangażowania, które mogłoby pozbawić ich wolnego czasu. Ach, strasznie mi to zdanie się podoba. Pozbawić ich wolnego czasu. Jesteśmy, jak to się mówi, strzeżemy wolnego czasu. Mam wolny czas. Mało mamy tego wolnego czasu, ale jak już mamy, to nie daj Boże, żeby ktoś wkroczył nam w ten wolny czas, zabrał nam wolny czas. Dziś na przykład stało się rzeczą bardzo trudną znalezienie przygotowanych katechistów dla parafii, gotowych spełniać to zadanie przez lata. Ale to samo dzieje się z kapłanami, którzy obsesyjnie są zatroskani o swój wolny czas. Związane jest to często z faktem, że osoby odczuwają naglącą potrzebę zachowania swojej przestrzeni autonomii, tak jakby zadanie ewangelizacji było niebezpieczną trucizną, a nie radosną odpowiedzią na miłość Bożą, wzywającą nas do misji i czynienia nas osobami spełnionymi i przynoszącymi owoce. Niektórzy stawiają opór, by dogłębnie zasmakować w misji i ogarnięci paraliżującą acedią. Wiecie, co to jest paraliżująca acedia? Jak? To jest, wiecie, taki paraliż lenistwem. Acedia to jest takie lenistwo duchowe. No. Tak, ja uprościłem. Mam całą fajną taką książkę na temat właśnie lenistwa duchowego. Niesamowita. Są nawet takie trzy lenistwa, ale nie będę wam o tym teraz mówił. Następny punkt, 82. Problemem nie zawsze jest nadmiar aktywności, lecz przede wszystkim działalność przeżywana źle, bez odpowiedniej motywacji, bez duchowości przenikającej działanie i czyniącej je upragnionym. O, to jest bardzo ważne zdanie, nie? Motywacja. Nawet możemy działać, możemy być zaangażowani, ale możemy, no właśnie, mieć niewłaściwą motywację. Trzeba badać i myślę, że Wielki Post czy rekolekcje są takim czasem, żeby zbadać, dlaczego ja robię to, co robię, dla kogo ja to robię, jakimi motywacjami się kieruję, nie? To jest strasznie ważna sprawa. I właściwie nasze nawrócenie, tak myślę, to ma dokonywać się w dziedzinie naszej motywacji, oczyszczenie motywów serca. Sprawia to, że obowiązki męczą ponad granice rozsądku, a czasem prowadzą do choroby. No, niesamowite to znajomość rzeczy u papieża Franciszka. Sprawia to, że obowiązki męczą ponad granice rozsądku, a czasem prowadzą do choroby. Mi się wydaje, że to może być w każdej dziedzinie, w pracy na przykład. Ludzie, dzisiaj się często mówi o wypaleniu albo o takim zmęczeniu, że człowiek... Okazuje się, że wiecie, ludzie bardziej się męczą, bardziej wykańcza nas zmęczenie psychiczne niż fizyczne. Nie wiem, czy to czujecie, ale jest tak, że można być zmęczonym fizycznie, a odprężonym psychicznie i zadowolonym po prostu. I można dużo różnych rzeczy robić. Natomiast można nic nie robić i być zmęczonym psychicznie. Takim nieróbstwem, takim kręceniem się wokół siebie, takim po prostu... No, bardzo dużo ludzi spotykam, którzy właściwie nic nie robią, albo, no właśnie, niby coś krzątają się tak po prostu, a są zmęczeni, a są strasznie zmęczeni. No. Nie chodzi o pełen pogody trud, lecz o trud uciążliwy, nadający, nie dający zadowolenia i ostatecznie nieakceptowany. Ta duszpasterska acedia może mieć różne przyczyny. Niektórzy popadają w nią, ponieważ podtrzymują projekty nie do zrealizowania i nie przeżywają chętnie tego, co mogliby spokojnie robić. Inni dlatego, ponieważ nie akceptują trudnej ewolucji procesów i chcą, aby wszystko spadło z nieba. Jeszcze inni, ponieważ przywiązują się do niektórych projektów lub snów o sukcesie podtrzymywanych swoją próżnością. Inni, ponieważ stracili realny kontakt z ludźmi w odpersonalizowanym duszpasterstwie prowadzącym do zwracania większej uwagi na organizację niż na ludzi. Także bardziej entuzjazmują się planem drogi niż samą drogą. Jeszcze inni popadają w acedię, ponieważ nie umieją czekać i chcą panować nad rytmem życia. Dzisiejsze gorączkowe pragnienie osiągnięcia natychmiastowych wyników sprawia, że zaangażowani w duszpasterstwie nie znoszą łatwo poczucia jakiejś sprzeczności i widocznej porażki, krytyki, krzyża. Niesamowicie to jest ten tekst. Ukazuje tu papież różne sytuacje i dobrze byłoby tak, ja przeczytałem to, ale właściwie każde zdanie, każdą sprawę można by omówić, konferencję wygłosić na temat każdej z tych, że tak powiem, sytuacji, które powodują acedię, prowadzają człowieka w taki stan, można powiedzieć, odrętwienia i udręczenia w pewnym sensie. Bo pewnie, że można nawet w acedii tak sobie spocząć, ale to jest udręka. To jest udręka. Dla ludzi trochę wrażliwych to jest udręka, acedia. To jest okropne. Często przychodzą i ludzie mi mówią o tym. Niedawno, jak wczoraj, rozmawiałem z pewną osobą z naszej wspólnoty, która po prostu mówiła o... Może nie używała tego słowa acedia, nie? Ale właśnie. Następny punkt, 83. Taki kształt przybiera największe zagrożenie, jakim jest szary pragmatyzm codziennego życia Kościoła, w którym pozornie wszystko postępuje normalnie, podczas gdy w rzeczywistości wiara się wyczerpuje i stacza w miernotę. Rozwija się psychologia grobu, która stopniowo zamienia chrześcijan w muzealne mumie. Rozczarowanie rzeczywistością, Kościołem i samym sobą przeżywają nieustanną pokusę przywiązania do słodkiego smutku, słodkawego smutku, beznadziei, które opanowuje serce jako najtęższy z eliksirów złego ducha. Ciekawy język jest papieża, taki, jak to się mówi, soczysty. No. Powołani do oświecenia i komunikowania życia, w końcu ulegają fascynacji rzeczami rodzącymi jedynie ciemność i znużenie oraz osłabiającymi dynamizm apostolski. Ze względu na to wszystko pozwalam sobie podkreślić z naciskiem: nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji. Nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji. No. Już nie będę dalej czytał. Dalsza część to jest zatytułowana Nie dla jałowego pesymizmu. Tak. No myślę, że to są mocne słowa. No trzeba sobie to jeszcze raz może przeczytać, warto przeczytać, pomyśleć, może jakoś sobie porozmawiać z kimś, ale to jest taki rachunek sumienia, takie wejście w głąb naszych motywów, znaczy jak my to robimy, dlaczego to robimy, bo nawet w aktywności naszej może być taka pozorność pewna, nie? Pewne oszukiwanie się. My mamy dużą aktywność. Staramy się, ja przy różnych doświadczeniach moich, w różnych wspólnotach, w wielu oazach, które prowadziłem, rozpoczynałem i widziałem, jak to funkcjonuje. Z jednej strony uważałem, że nie można nic nie robić, z drugiej strony nie można wpaść w jakiś nadmierny aktywizm bez jakiegoś, powiedzmy, głębszej motywacji, czy bez jakiejś podbudowy duchowej, nie? Bo trzeba, musi być pewna równowaga. I zawsze, gdy prowadzi się jakąś działalność apostolską, misyjną, to musi być głębokie życie wewnętrzne, duchowe i właściwa motywacja, dlaczego ja robię to, co robię. Kiedyś Jan Paweł II powiedział, że ewangelizacja właściwie to jest najwspanialszy sposób wyrażania miłości. Po prostu, gdy chcemy okazywać miłość, a jesteśmy wszyscy powołani do miłości, to mamy ewangelizować, bo to jest coś, co możemy najwspanialszego dać drugiemu człowiekowi, który no, poszukuje, którego kochamy. Kochamy go, on poszukuje. Tak naprawdę my wszyscy szukamy Jezusa. Nawet jeżeli już go znaleźliśmy, to my go szukamy. Bo on ciągle jest jakby gdzieś ukryty, a często może przysłonięty jakimś doświadczeniem porażki, cierpienia, jakiejś zaskakującej nas sytuacji i pytamy, gdzie on jest, prawda? Zawsze nasza wiara jest jakby doświadczana różnymi sytuacjami. Jedziesz, powiedzmy, tramwajem i po prostu w pewnym momencie doświadczasz to, że zostałeś okradziony z portfela, z pieniędzy, nie, z kart kredytowych i ktoś ci ściągnął z konta, rozumiesz, pieniądze. I to jest twoje doświadczenie, nie? I teraz pytasz, gdzie jest Jezus, nie? Albo po prostu, jak w tym wszystkim, no Jezus jest, nie? I teraz to jest pewna konfrontacja, pewien twój kryzys, bo zostałeś okradziony. Jedziesz samochodem i ktoś ciebie potrącił po prostu, nie? I no, albo jesteś w szpitalu, albo nawet nie jesteś w szpitalu, ale poniosłeś pewną szkodę. Pytasz, dlaczego, nie? Miałeś pewną nadzieję, pewne oczekiwania związane, powiedzmy, z drugą osobą. Czułeś jakieś uczucie do tej osoby, wydawało się, że to tak jest, a okazuje się, że nie, że ta druga osoba nie czuje nic do ciebie, chociaż darzyła cię może przyjaźnią, ale tylko przyjaźnią, nie? A ty myślałeś, czy myślałaś, że to coś więcej, nie? Że to po prostu jakieś tam perspektywy się rysowały przed tobą, tymczasem nie tak. I znów to jest znów konfrontacja twoja z wiarą, nie? Z Jezusem, który gdzieś tam jest, gdzie on jest, nie? I dlatego myślę, że wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji. I my tutaj we wspólnocie, i ci, którzy nie są we wspólnocie, których ewangelizujemy, których mamy pytanie o Jezusa, o Boga, gdzie jest Bóg i jaki ten Bóg jest. Muszę wam powiedzieć, że nieraz jak rozmawiam z ludźmi ze wspólnoty, to zawsze sobie tak stawiam takie pytanie: w jakiego oni Pana Boga wierzą? I ja nie stawiam, nie pytam ich, nie pytam ich, ale słuchając ich doświadczeń i ich doświadczenie wiary, różnych problemów, które przeżywają, bardzo często odkrywam i widzę to, że oni mają zafałszowany obraz Boga, że mają zafałszowany obraz Boga. Oni przychodzą, modlą się, spowiadają, komunię świętą przyjmują po prostu, mają pewne pragnienia, są we wspólnocie, powiedzmy, nie? I teraz trzeba po prostu uczyć się. Wspólnota jest takim miejscem, gdzie my mamy jakby na nowo odkryć, odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. Kim jest Bóg? To się może wydać banalne, to po prostu wiecie, tu nie chodzi o to, w katechizmie można przeczytać. Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, nie? Czy po prostu jest miłosiernym Ojcem? My o tym wiemy. Ale w sytuacjach, w których jesteśmy stawiani w zderzeniu z jakąś rzeczywistością konkretną, my nieraz zachowujemy się, czy nieraz po prostu w naszym myśleniu. Także nieraz daję taką pracę pewnym ludziom, jak już tak z kimś rozmawiam, powiedzmy dłużej, zanotuj codziennie twoje uczucia, twoje emocje w danym dniu, to co się wydarzyło, na tle wydarzeń, po prostu to co przeżywasz i tak dalej, i po tygodniu przyjdź do mnie, przeczytasz mi to. I przychodzą. Szczególnie ciekawe rzeczy chłopcy piszą, bo no, to jest ciekawe rzeczy. Ale widzę, jak bardzo ten Pan Bóg jest taki pokraczny. Używam niewłaściwego słowa, ale w ich świadomości, w ich doświadczeniu. Pokraczny. Zafałszowany. Niebiblijny, nieprawdziwy. I dlatego ich życie jest pokraczne potem, bo to tak, ja się nieraz tak zastanawiam, dlaczego jest takie pokraczne życie? Tymczasem, gdy on no, ma pokracznego Boga. No. To tak dzielę się refleksją, troszeczkę może z tym, co tutaj czytałem, trochę może odbiegłem od tego, bo acedia, nie? Czy pewne nasze odchyły od normy pewnej, bo wiadomo, jest pewna norma, czy pewne wezwanie. Natomiast my, coś nas odciąga. Będziemy czytali dalej później, to zobaczymy jeszcze inne rzeczy. Zresztą możecie sobie poczytać, możecie wrócić do tego fragmentu. Starczy na razie.